Janusz Życzkowski, zapraszam na Lubuskie Forum Radia Zachód. Dzień dobry Państwu. W studio od mojej lewej strony Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pani Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Klaudiusz Balcerzak, reprezentujący Porozumienie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Witam serdecznie.
Olimpia Tomczyk-Iwko, Kukiz 15.
Dzień dobry Lubuskie.
I Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No, dziś wybitnie o polityce międzynarodowej, ale nie tylko. Pojawią się oczywiście wątki lubuskie. Porozmawiamy o sytuacjach koalicyjnych, przedwyborczych i nie tylko. Zaczniemy jednak od dwudziestolecia Polski w Pakcie Północnoatlantyckim. To wydarzenie było, można powiedzieć, i ta rocznica świętowana przez dłuższy czas w różnych miejscach, w różnych jednostkach. Przypomnijmy także, że w Żaganiu gościł prezydent Andrzej Duda i tutaj w naszym Lubuskiem również uroczystości związane z dwudziestoleciem. W NATO, jak z perspektywy lat, oceniamy członkostwo w Pakcie Północnoatlantyckim. Klaudiusz Balcerzak, Porozumienie rozpocznie.
Dzień dobry. Drodzy Państwo, 20 lat pobytu w NATO Polski, to się też wiąże, że 20 lat temu dostałem się do Unii Europejskiej. Jako człowiek, prawda, który zdobył certyfikat i mógł handlować. Drodzy Państwo, mówiąc o NATO, trzeba mówić o Churchillu. W 1946 roku po wojnie, wiadomo, z tej wojny wszyscy wyszli bardzo poszkodowani, nasz kraj, tylko Ameryka wyszła bogata. Churchill powiedział, że trzeba coś stworzyć takiego silnego w Europie, żeby równoważyć. I miał na myśli i Unię Europejską, i też miał na myśli pakt jakiś taki defensywny, obronny, żeby bronić, prawda, Europę przed zagrożeniami. I teraz tak, jesteśmy 20 lat w NATO, jesteśmy partnerem, jesteśmy dobrym członkiem NATO, spełniamy każde kryteria.
Wywiązujemy się z zobowiązań.
No, drodzy Państwo, NATO i paktowi północnoatlantyckiemu nadaje ton Ameryka. Nie? Wiadomo, dlaczego Ameryka. Ameryka to jest potężne państwo, na zbrojenie wydaje 600 miliardów, Chiny 200, Rosja 100, a Niemcy wydają 1,3, czyli niecałe 35 miliardów. I teraz dla tej równowagi no, trzeba coś zrobić, żeby NATO było też, tak jak Unia, związkiem silnych państw, którzy obronią NATO przed zagrożeniami. Jeszcze tylko chwileczkę, bo ja nie wierzę w żadne zagrożenie militarne. Natomiast, drodzy Państwo, no, nie, wszyscy sąsiedzi, Izrael, Pakistan, Iran, prawda? Natomiast cały świat się powinien jednoczyć przeciwko terroryzmowi. Tu jest największe zagrożenie i na tym chciałbym skończyć.
Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe, czy czuje się pani bezpieczniej z Polską w Pakcie Północnoatlantyckim?
Ja chciałam może zacząć od tego, że w latach 90., jeżeli chodzi o przystąpienie Polski, no i całej tej grupy wyszehradzkiej do NATO, ustabilizował się taki konsensus i w zasadzie poza bardzo nielicznymi siłami, takimi marginalnymi politycznie, wszyscy byli za tym, żeby do NATO przystąpić i żeby stabilizować właśnie pokój o uczestnictwo w NATO. I tak to mniej więcej wyglądało. Były to czasy, kiedy dało się uzgodnić jeszcze między koalicją a opozycją jakiś konsensus, wobec którego wszyscy uważali, że tak należy się zachować i nie kwestionowali polskiego uczestnictwa w NATO, wręcz odwrotnie. Można powiedzieć, że wszystkie siły polityczne tą koncepcję poparły. Natomiast chciałabym powiedzieć może tylko tyle, żeby się dobrze zastanowić nad tym, czy to, co przekazują Niemcy na wspólną politykę obronną, to jest dużo czy mało. Ja naprawdę przestrzegam przed tym, żeby tutaj u nas, u naszych granic był wielki arsenał i żeby Niemcy przekazywały na tą obronność więcej niż 1,3. Naprawdę, to się nigdy w Europie dobrze nie skończyło. No, trzeba pamiętać w historii, jak to mniej więcej wyglądało.
No dobrze, no ale jesteśmy...
Zbrojenie się Niemiec skończyło się tragedią w Europie i tragedią przede wszystkim dla nas, więc dzisiaj naprawdę trzeba się zastanowić nad tym, czy te pieniądze i czy te środki powinny być niemieckie. Proszę zważyć, jak wielki jest budżet, jaka jest ogromna
Olinda
gospodarka
Tomczyki
niemiecka.
W Kukiz 15, bardzo
przecież
proszę.
Jeżeli doprowadzimy do tego, że Niemcy będą tak wielką kwotę przekazywać, to jest większa kwota.
Z ich gospodarki,
tak
proporcjonalnie
na granicach. No przecież
są tego rodzaju wątpliwości.
Zarabiają na zbrojeniach, na broni zarabiają bardzo dużo.
Dobrze, Olinda Tomczyki w Kukiz 15, bardzo proszę.
No my obchodzimy 20-lecie przystąpienia do NATO, trzeba też pamiętać, że 4 kwietnia, czyli już za chwilkę, obchodzimy 70-lecie w ogóle powstania Paktu Północnoatlantyckiego. Ale jakie były przesłanki od początku? W Stanach Zjednoczonych początkowo nie posiadano jednolitego stanowiska co do tego, czy Polska powinna przystąpić do NATO, czy nie powinna. I tak naprawdę ówczesny prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, pan Edward Moskal, wziął sprawy w swoje ręce i zebrał 9 milionów podpisów. Trzeba o tym wspomnieć, bo właściwie no nie wszyscy nasi słuchacze mają tego świadomość, jak to się odbywało. No i faktycznie Stany Zjednoczone no nie mogły zignorować tych 9 milionów podpisów, bo to jednak państwo demokratyczne. No a jak to się ma teraz do rzeczy? No oczywiście, że na plus, że jesteśmy w tym NATO, ewidentnie USA jest największym płatnikiem. My również bardzo się przykładamy z takimi państwami jak Litwa, Estonia i nawet Grecja, która jest w głębokim kryzysie. Cały czas utrzymujemy ten wkład na poziomie przynajmniej tych 2% PKB. No ale niestety trzeba coś zrobić z państwami. Powinno się zreformować to NATO o państwa, o Niemcy właśnie, o Francję, o Niderlandy, o Holandię. Bo niestety oni nie mają zbyt dużego wkładu w ten cały pakt.
Tomczykiewko wspomniała historię. Wspomnijmy także, że była propozycja ze strony byłego prezydenta Lecha Wałęsy, by utworzyć NATO BIS, do czego nie doszło. To także oznacza, że podejście do tych kwestii obronności na początku lat 90. było zróżnicowane. Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, proszę zwrócić uwagę, że Polska wstąpiła do NATO w 99 roku, a wybory 4 czerwca, które uważamy, że były takim przełomem w stronę demokracji, miały miejsce 10 lat wcześniej. 10 długich lat zajęło nam przygotowanie tego wejścia do NATO i ja doskonale pamiętam, że przez długi okres były silne bardzo środowiska w Polsce, które straszyły wejściem do NATO, które mówiły, że to jest awantura, że to jest nieodpowiedzialne.
Środowisko Radio Maryja na przykład. A pani Anna Sobecka, która głosowała przeciwko.
Dobrze, pozwólmy dokończyć, ale nie jesteśmy
tak,
w stanie przytoczyć teraz tych
może
wypowiedzi.
Sobie nie przerywajmy, więc były to między innymi środowiska, które handlowały z Rosją, tak, uważały, że wtedy się mniej jabłek sprzeda do Rosji. Natomiast rzeczywiście w 99 roku zgadzam się, że wszystkie poważne siły polityczne już to popierały. Natomiast jeszcze jest kwestia, bo żeby ocenić, co nam daje NATO, to trzeba sobie przypomnieć, co było przed NATO. I pamiętam, że jak tylko były jakieś przełomy, jakieś ważne wydarzenia polityczne w Polsce, to natychmiast była stawiana kwestia, a co na to Związek Radziecki, tak? Że Ruscy wejdą, czy nie wejdą? To było tak codziennie jakby śledzenie wiadomości, czy są jakieś sygnały, że Moskwa wkroczy. Więc Polska była cały czas pod silną presją. Narzucono nam również w związku z tym no, bardzo niekorzystny system gospodarczy. I dopiero wejście do Unii Europejskiej spowodowało, a wcześniej wejście do NATO spowodowało, że możemy się rozwijać i doganiać Europę.
Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska. Na pewno dobrze pan pamięta czas, kiedy hołubiony przecież przez Platformę Lech Wałęsa chciałby powstały na terenie rosyjskich baz spółki joint venture eksterytorialne. No, był taki pomysł, na szczęście do tego nie doszło.
Ja bardzo dobrze pamiętam wejście Polski do NATO jako 23-letni młody mężczyzna. Przedstawiciel chyba takiego już nowego pokolenia w Polsce, bardzo przeżywałem to historyczne wydarzenie, dlatego że 10 lat, wbrew pozorom, to był bardzo krótki okres, w którym udało nam się zrobić skok, w cudzysłowie cywilizacyjny, bo nie mówimy o rozwoju przecież gospodarczym. Znaliśmy się w miejscu, w którym zawsze, do którego zawsze przynależeliśmy. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tam się znaleźliśmy. Dlatego, że przez wiele lat, najpierw przez 123 lata niewoli, później pod niewolą sowiecką, tak naprawdę nie czuliśmy i nie byliśmy bezpieczni. I przekonał nas chyba do tego artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który mówi o tym, że każdy atak na państwa członkowskie będzie rozumiany w ten sposób, że jest to atak na inne państwo i te państwa muszą na układ cały ten układ musi zareagować. Na szczęście nie sprawdziliśmy jeszcze tego artykułu i mam nadzieję, że on będzie w przeciwieństwie do tego, co się działo w roku 1939, będzie skuteczny. I to był taki symboliczny powrót Polski do, nie tyle do Europy, tylko do całego świata demokratycznego. Jak to dzisiaj wygląda? Dzisiaj to wygląda tak niestety, że po tych 20 latach ta nasza polska armia troszeczkę jest jeszcze korzeniami w tamtej epoce sowieckiej. Nie pomagają temu obecne rządy Prawa i Sprawiedliwości, rządy pana ministra obrony narodowej ówczesnego, pana Macierewicza, który unieważniał bardzo ważne przecież postępowania przetargowe na uzbrojenie polskiej armii, słynne karakale.
Ale to będzie dyskusja, od kogo bierzemy uzbrojenie.
Przez ostatnie 3 lata cofnęliśmy się pod tym względem bardzo daleko, bo kto się nie rozwija, to się bardzo głęboko cofa. Są opinie takie, i tutaj przykład też Estonii, że powinniśmy kompletnie przemodelować swoje wyobrażenie o obronności, bo dzisiaj nie samoloty, dzisiaj nie czołgi, dzisiaj nie fizyczna broń jest gwarantem bezpieczeństwa, tylko cyberprzestrzeń. I tutaj w tym kierunku się w ogóle nie rozwijamy, w przeciwieństwie do Estonii. A nasi ministrowie obecnie spraw zagranicznych wiedzą tyle o cyberprzestrzeni, co moja malutka córeczka, która się zresztą miała być w studiu i państwa pozdrowić. Był to bardzo ważny historyczny moment, który troszeczkę przespaliśmy. Gdzie świętowaliśmy 20-lecie NATO? Nie w Warszawie, nie w najważniejszym kraju, tylko w Pradze. To jest porażka tego rządu i porażka ministra obrony narodowej.
Szanowni Państwo, dobrze, że mamy znajomości.
Miało być o NATO, jak zwykle było o PiSie.
Pozwólcie.
Kto rządzi się w kraju, psuje wszystko.
Szanowni panowie, ja mam głos i chcę z tego skorzystać. Proszę. Szanowni Państwo, dobrze, że mamy znajomość historii tworzenia się Paktu Północnoatlantyckiego i naszego miejsca. Ja troszeczkę się nie zgodzę tutaj z przedmówcą, z panem Klaudiuszem, który mówi, że jesteśmy bezpieczni i spokojni, bo jak popatrzymy na tę rzeczywistość, która jest wokół nas, mamy agresywną Rosję, mamy nieprzewidywalną politykę Trumpa, mamy kłopotliwą Turcję, to dobrze, że jesteśmy w tym sojuszu, największym sojuszu militarnym, że jesteśmy członkiem tego sojuszu prawomocnym, że wywiązujemy się ze swoich zobowiązań. I bardzo cenne jest to, że 70 lat od istnienia Paktu Północnoatlantyckiego ten sojusz militarny wraca jakby do swoich korzeni, do tego, co dało podstawę jego tworzenia, mianowicie w pierwszej kolejności to jest interes obronny każdego z członków tego paktu. W związku z tym cieszy ten fakt, że jesteśmy, cieszy fakt, że mamy doświadczonych żołnierzy, że licznie biorą udział w misjach zagranicznych.
Polska obrona terytorialna?
Nie, mówimy też o żołnierzach, którzy biorą udział w misjach zagranicznych. Tego się nie da zaprzeczyć. To jest też nasz wizerunek na arenie międzynarodowej. To jest nasza gotowość. Rozumiem, że obyśmy nie byli w sytuacji, kiedy my będziemy potrzebować. Natomiast prawdą jest, że żadne sojusze nam nie pomogą, jeżeli sami nie zadbamy o silną armię, nowoczesną armię, jeżeli nie zadbamy o to cyberbezpieczeństwo. To są nasze wyzwania, przed którymi stoimy, ale fakt udziału pakcie.
Z tematem, szanowni państwo, jeśli pozwolicie, przejdziemy do drugiego tematu. On się wiąże przecież z naszą obecnością w NATO, bo chodzi o polską politykę zagraniczną. Panu Sebastianowi tylko podpowiem, że zostały powołane Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, czyli jakby jest odpowiedź na te współczesne zagrożenia.
Jakieś dokonania oprócz papierku?
No, wie pan, jest jednostka. Miejmy nadzieję, że nie będzie musiała być sprawdzana w warunkach bojowych.
Wojska Obrony Terytorialnej, czyli amatorów krótkich spodemkę.
W czwartek, jeśli można
wielkie
kontynuować.
Rządu polskiego.
Panie Sebastianie, w czwartek mieliśmy przedstawienie polityki zagranicznej w Sejmie. Minister profesor Jacek Czaputowicz przedstawił te główne założenia. Myślę, że tu dobrym punktem będzie wyjście, że Kazimierz Łatwiński z Prawa i Sprawiedliwości oddał to, co jest głównym założeniem polskiej racji stanu rozumianej właśnie w tym aspekcie. Jaka jest polska polityka zagraniczna dziś? Jak ją oceniacie państwo w ramach ugrupowań, które reprezentujecie dziś w studio? Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
No to, co w Sejmie przedstawił pan minister Czaputowicz, no tak naprawdę nie jest niczym szczególnie nowym, tak? Bo Polska nawet przy zmianie rządów generalnie już od tego wejścia do NATO, można powiedzieć, kontynuuje, można powiedzieć, pewien kierunek polityczny. Być może teraz bardziej jest wzmocniona współpraca polsko-amerykańska i tutaj właśnie mamy ten kontekst NATO, czyli jakby Stany Zjednoczone są i były w ostatnich 20 latach największym polskim sojusznikiem, najsilniejszym państwem, jak mówił pan Klaudiusz, i są gwarantem naszego bezpieczeństwa. To jest ważne dlatego, że... Również pan minister Czaputowicz podkreślił taki drugi filar naszej polityki zagranicznej, dobrą współpracę z Unią, a w tej Unii Europejskiej dobrą współpracę z Niemcami. Mamy bardzo szerokie kontakty gospodarcze, jest bardzo dużo inwestycji, szczególnie niemieckich w Polsce obecnie, ale również innych krajów Europy Zachodniej. W wielu rzeczach szczegółowych istotnie się różnimy z niektórymi państwami Unii Europejskiej, jak na przykład w tych sprawach narzucania, przyjmowania nielegalnych imigrantów, ale nie jesteśmy jedynym państwem w Europie, które ma w tej sprawie inne zdanie. Oczywiście pan minister Czaputowicz mówił o współpracy w ramach Trójmorza. To jest takie nowum. To jest jakby powrót do tej idei w czasie już rządów Prawa i Sprawiedliwości. I to nie są tylko czułe słowa, dlatego że jest dużo w tej chwili realizowanych i przygotowywanych chociażby inwestycji infrastrukturalnych, które będą nas, tak jak coraz lepiej jesteśmy połączeni na osi wschód-zachód, będą nas łączyć również na osi północ-południe z Europą i w ten sposób stwarzać fundamenty, jakby nowe impulsy dla rozwoju gospodarczego Polski. Oczywiście poruszano szereg, minister poruszał szereg innych kwestii związanych z aktywnością Polski tutaj. To już nie tylko jest zdanie pana ministra, ale wiele osób jednak docenia i dostrzega aktywność Polski na arenie międzynarodowej. Mieliśmy wielkie w ostatnich latach imprezy i przedsięwzięcia, jak szczyt NATO, jak wizyta Ojca Świętego w Polsce, jak chociażby ostatni szczyt klimatyczny w Katowicach. Polska jest obecna, zauważana i dlatego jest szanowana i ja również taką opinię
No to posłuchajmy, co o tym sądzą przedstawiciele opozycji i nie tylko opozycji, ale rozpocznie Aleksander Mrozek z Nowoczesnej.
Jeżeli chodzi o ocenę polskiej polityki, to ocena tych ostatnich trzech lat, no niestety w moim
tutaj argumentacji nie wypada korzystnie. Nie wypada z uwagi na to, że popsuliśmy wiele relacji międzynarodowych. Pan Kazimierz mówił o wydarzeniach, które miały miejsce, takich jak szczyt NATO, wizyta Ojca Świętego, ale mieliśmy też ostatnią konferencję, której tak byliśmy fizycznym organizatorem, a nie inicjatorem, tak, o tej myśle. I w związku z czym reperkusje tejże konferencji były takie, a nie inne. Szkoda tutaj czasu na przytaczanie, bo wszyscy jakby śledzący te wydarzenia wiedzą, w czym rzecz. Oczywiście pan minister Czaputowicz odnosił się bardziej do tego okresu, kiedy sam ten urząd sprawuje, ale pamiętamy takie nieszczęśliwe wpadki, jak nawiązywanie rozmów dyplomatycznych z San Escobarem, prawda? Więc tych wpadek mieliśmy dużo, takich żartobliwych, ale też i popsuliśmy relacje międzynarodowe. Nad czym ubolewamy, bo uważam, że dzisiaj polityka międzynarodowa jest bardzo ważna, a też i symbolika polityki międzynarodowej powinna mieć i ma wymowny charakter. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Dzisiaj przed nami wybory do Europarlamentu. No a przecież wszyscy mamy w tle wydarzenia związane z flagą Unii Europejskiej. Mamy wydarzenia związane z wypowiedziami posłanki Prawa i Sprawiedliwości. To pokazuje całokształt tej polityki, że niestety nie tworzy mamy ona jednej spójnej
elektronicznymi.
Związanej bardzo z promowaniem radnej. Polski.
Pytanie
na
do Sebastiana Ciemnoczałowskiego, Platforma Obywatelska. Czy opozycja wspiera politykę zagraniczną Polski?
Jeżeli podsumowujemy rządy PiS-u w ostatnich 3 latach, bo przecież minister Czaputowicz nie mówił o swoim roku pracy, tylko podsumował propagandowo w tak zwane sukcesy polityki zagranicznej polskiego rządu, czyli PiS-u w ostatnich 3 latach, to ja ten okres będę pamiętał pod takimi hasłami, jednym żartobliwym, a drugim bardzo smutnym. Żartobliwym to oczywiście ten słynny San Escobar, który został wymyślony przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych, a dzisiaj kandydata PiS-u z jedynki do Europarlamentu. To jest chichot jakiś w ogóle. A drugi to bardzo smutne wydarzenie, czyli 27-1, nie wiem, czy państwo to pamiętacie, kiedy Polska jako jedyny kraj głosowała przeciwko Polakowi jako kandydatowi na szefa Rady Europejskiej. No to jest po prostu coś niesłychanego. I wykluczyliśmy się, państwo się możecie śmiać, którzy popieracie to przedsięwzięcie, natomiast to było pierwszy raz w historii polskiej, kiedy mówimy o demokratycznej historii, kiedy ośmieszyliście siebie i Polskę przed całym światem, kiedy tak naprawdę złamaliśmy narodowy konsensus, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Bo mówiliśmy o NATO przecież słynnym. Zawsze porozumiewaliśmy się w polityce zagranicznej. Mówimy o różnych opcjach politycznych. W tym momencie wystąpiliśmy przeciwko tak naprawdę Polakowi, który stał się pewnym symbolem. Nigdy Polak nie współrządził Europą. Jest to historyczne wydarzenie. Czy państwo lubicie Donalda Tuska, czy nie lubicie Donalda Tuska, to jest to kiedyś za 100 lat, za 50 lat będziemy o tym czytać, nasze wnuki będą się uczyć historii. To było złamanie tak naprawdę konsensusu i robicie to dalej. Niestety to, co też jest smutne, to wykluczyliście Polskę z tych najważniejszych decydentów przy stole Unii Europejskiej. Dzisiaj nikt się z nami nie liczy. Dzisiaj nikt nie konsultuje z nami najważniejszych przedsięwzięć. Tak naprawdę dzisiaj się zastanawiamy, Unia Europejska zastanawia się, czy dać Polsce środki europejskie, czy nie dać tych środków, dlatego że łamiecie praworządność w Polsce. Przecież Unia Europejska i Parlament Europejski zajmował się łamaniem konstytucji w Polsce. To jest bardzo smutne. Niestety osłabiliście pozycję Polski na wiele lat.
Olimpia Tomczykiwko, Kukiz 15, nazwisko Donalda Tuska zareagowała. To jak w takim razie?
Ja się bardzo cieszę, że tutaj pan Sebastian zrzucił z siebie to brzemię, bo widać, że mu bardzo ciążyło. Cieszę się, że już jest mu lżej, wyjdzie ze studia radosny, wiosenny.
To nie chodzi o Donalda Tuska.
Ja nawiążę jeszcze króciutko do NATO. Dlaczego nawiążę do NATO? Bo musimy pamiętać o podtekście na przykład żydowskim. O tym się nie mówi, a powinno się mówić, bo na przykład pan Pompeo jasno i wyraźnie powiedział, że się domagają, aby przyspieszyć pracę nad kompleksowym ustawodawstwem, które bezpodstawnie ułatwiłoby roszczeniom żydowskim wypłatę odszkodowań, tak? Według nacji żydowskiej powinni Polacy oddać 300 miliardów dolarów. Więc pamiętajmy, że to nie jest tak nic za nic. Pamiętajmy też o tym, że Polska udziela swojego terytorium wojskom NATO, bo jesteśmy w takim kluczowym położeniu, tak? To my graniczymy z tym wschodnim sąsiadem, a nie cała reszta NATO. Więc jest zawsze coś za coś. A jeżeli chodzi tutaj o naszą politykę zagraniczną, no tutaj pan Sebastian wspominał o tym 27.1 i o tym San Escobarze. Matko Bosko, no widać, że koledzy, koleżanki z Koalicji Obywatelskiej wciąż wożą tą kobietę, tą łódką w te i we w tej cały czas wyciągają to samo, no ileż można. Prawda jest taka, że za każdym razem, tak, liczyła się na tej zasadzie, że zawsze przytakiwała, zawsze zgadzała się na prym Niemiec i prym Francji, a niestety nie może być tak, że absolutnie nie może być tak, że polska polityka będzie uzależniona totalnie od polityki Francji i od polityki Niemiec. No, absolutnie się na to nie zgodzimy. To ma być Unia Europejska ojczyzn, a nie Unia Europejska Niemiec i Francji. To nie o to chodzi. Więc naprawdę jesteście zaślepieni Europą, zachłysnęliście się i po prostu nie możecie się ogarnąć, że rzeczywistość wygląda inaczej.
Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak wygląda rzeczywistość polskiej polityki zagranicznej w ocenie ludowców?
Może nie w ocenie ludowców, tylko może w ocenie pana Czaputowicza, który przedstawił jakąś swoją koncepcję tej polityki, bo o to tutaj chodzi. Więc ja chciałam zwrócić uwagę, że zmienił priorytety. Wszystkim zaczął najpierw od naszych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, następnie przeszedł do stosunków z Unią Europejską. Tak w tamtym, wcześniejszym jego przemówieniu nie było. Czyli widać wyraźnie, że chce złagodzić ton i złagodził ton w stosunku do Unii Europejskiej. To już nie jest, pani Olimpio, tak silny, że tak powiem, nacisk na 27.1, na pokazanie się tutaj. Tu wyraźnie widać, że stosunek jakby do Unii Europejskiej się zmienia, bo nadchodzą właśnie rozstrzygnięcia dotyczące między innymi budżetu, no ale nie tylko. Są również wybory europejskie i tutaj należy zachować taki, powiedziałabym, łagodniejszy stosunek. I to było w tym przemówieniu wyraźnie widać. Natomiast jeżeli chodzi o sukcesy tej polityki, no to po prostu takich sukcesów nie ma. Nie widać żadnych sukcesów tej polityki. Bo tu odniosę się może do wcześniejszych wypowiedzi, ale przecież stosunki ze Stanami Zjednoczonymi no są gorsze niż były. Nie? Te wszystkie...
Przywołuje pani na przykład wystąpienie Donalda Trumpa w Warszawie, który po prostu rozpływał się na
tyle. Ale Donald Trump, raz przyjechał Donald Trump i się rozpływał, ale przepraszam, Tower Trump odchodzi gdzieś tam w zapomnienie.
Rewelacje Gazety Wyborczej zostały przez ambasador USA w Polsce jednak zdementowane, także powoływanie się na tym, na to nie ma sensu.
Także zobaczymy, jak to będzie.
Przywołuję fakty, panie radny, i bardzo proszę tego rodzaju wycieczek nie robić, dlatego że zna pan fakty.
Popieranie roszczeń Izraela, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące zwrotu majątków wojennych, no też to nie jest sukces, że tak powiem, polskiego rządu. No sukces, to jest taki sukces właśnie polskiego rządu, że robimy ustawę o IPN-ie, nowelizujemy ją i ona psuje stosunki absolutnie, musimy to odkręcać i wygląda to tragicznie i komicznie, nie wiadomo już, czy nie gorzej. Natomiast muszę powiedzieć wyraźnie, że tą politykę jakby złagodził. Natomiast przywiązywanie zbyt wielkiej wagi do tej Grupy Wyszehradzkiej w tej chwili jeszcze też nie ma oparcia. Ja tu nie widzę specjalnego oparcia w realiach. Natomiast odnosząc się do wypowiedzi pana Kazimierza, to ja bym powiedziała tak. Nie przeszkadza, jak Orban handluje ropą z Rosją i taki sojusznik jest dla PiSu dobry. Nie? Taki sojusznik jest dla PiSu dobry. Natomiast opowiadanie o jakichś jabłkach w kontekście NATO uważam za nieeleganckie i tyle.
Drodzy Państwo, polityka zagraniczna, króciutko, bo to
bardzo proszę.
Powiedziane, powinna być bardzo otwarta, prawda, w sprawach bezpieczeństwa, gospodarczych, spraw społecznych. No, gospodarcza, wiadomo, że chcemy rozwijać się z Unii, się rozwijamy. I wbrew temu, co mówi pan Macron, który jest przeciwko nam. Dlaczego jest przeciwko nam? Bo my jesteśmy konkurencyjni na przykład w zakresie rolnictwa dla Francuzów. Bezpieczeństwo.
Czemu jest przeciwko nam?
Ale zaraz wszystko powiem. Chodzi o bezpieczeństwo.
Nie bije demonstrantów, tak jak pan Macron.
No właśnie. Chodzi o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. Wiadomo, że idziemy w dobrym kierunku.
Pana radnego bardzo proszę
i to
o spokój.
Wszyscy muszą to zaakceptować. Odnośnie tej Rosji, to jest takie zapędy imperialne, że oni by chcieli. Co oni mogą? Gdyby im odciąć gaz, ropę, to ta ekonomia rosyjska w ciągu pół roku by się załamała. Jeszcze jest najważniejsza sprawa.
Ale gdzie odciąć? Od czego?
Oni mają.
Ale spokojnie, ale handlują z całym światem, prawda? I z Unami też. I teraz, sprawy społeczne to sprawa imigracji, nie? Co się dzieje we Francji? Co się dzieje w Niemczech? Prowadziliśmy dobrą politykę w zakresie imigracji? Dobrą, prawda? Teraz mówią, że Polacy dobrze zrobili, że nie wpuścili migrantów. Chociaż ja uważam, że tym, którym trzeba pomóc, to mamy na tyle środków, że wczoraj była taka audycja, że pani Ochojskiej, że pomagamy.
Przecież mamy tylu Ukraińców, no to pomagamy.
Ale oni nam też, pomagają. Oni w PKB uczestniczą. Panie radny, gdyby nie Ukraińcy, nie miałby kto pracować na polskim rynku.
A pan radny pamiętam na sobie, szanowni państwo, Ukraińcom występował.
Bardzo dziękuję. Teraz porozmawiajmy o politycznej kuchni, polityce w województwie lubuskim, ale myślę, że nie tylko, bo to w tej chwili wszystko ze wszystkim się przenika i kojarzy. Jak to jest, tu pytanie do polityków Koalicji Europejskiej, że na szczeblu krajowym mamy porozumienie Platformy Nowoczesnej jeszcze z PSL-em, oczywiście z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, a na szczeblu wojewódzkim, w Sejmiku Województwa Lubuskiego, klub Koalicji Europejskiej w rozumieniu porozumienia Platformy i Nowoczesnej się rozpada, bo siedząca tutaj przewodnicząca wojewódzkich struktur odchodzi z klubu, przestaje ten klub reprezentować i jak rozumiem w tej chwili jest radną niezrzeszoną w żadnym klubie sejmikowym.
Tak, to prawda. Aleksandra Jestem Brasek. Radną niezrzeszoną w Sejmiku Województwa Lubuskiego, ale proszę pamiętać, że klub Koalicji Obywatelskiej powstał na okoliczność wyborów samorządowych. W skład tego klubu weszli niezrzeszeni, Nowoczesna i Platforma Obywatelska. Platforma Obywatelska z Nowoczesną podpisały porozumienie. Jest to dokument wiążący. Była wielka uroczystość w świetle fleszy, gdzie liderzy obu partii podpisali ten dokument. I okazuje się, że ten dokument nie jest przestrzegany z chwilą, kiedy członek Nowoczesnej odszedł do Platformy Obywatelskiej. Klub Koalicji Obywatelskiej uznał słowami członków tego klubu, że ta umowa nie obowiązuje od tak
I
po
tu konkretnie
prostu.
Chodzi o stanowisko wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego.
W związku z tym, że mieliśmy
Jerzy Wierchowicz
to
jako radny wojewódzki Nowoczesnej pełnił tę funkcję. Kiedy przeszedł do Platformy Obywatelskiej, funkcji się nie zrzekł. I to
A Platforma Obywatelska uznała to za fakt oczywisty, że przechodzi członek i zabiera z sobą stanowisko. Nie było ono przyporządkowane do nazwiska pana Wierchowicza. W związku z tym struktury lubuskie, zarząd partii i Rada Regionu podjęły jednoznaczne stanowisko. Albo zostanie przestrzegana umowa, albo nie będziemy uczestniczyć w pracach klubu Koalicji Obywatelskiej. Koalicja sejmikowa to co innego. Koalicję sejmikową tworzy PSL, tworzy SLD, tworzy Platforma.
Czyli z koalicji pani nie wychodzi, a tak,
natomiast
a z klubu
nie akceptuje niedotrzymywania umów,
to jak to jest w takim razie z tymi umowami?
Prawa w zależności od okoliczności. Prawo jednoznacznie.
Jak to jest z tą Platformą Obywatelską, z jej szanowaniem prawa tutaj, na tym naszym małym podwórku? Sebastian Cienoczołowski, radny wojewódzki.
Trochę mi niezręcznie, dlatego że bardzo lubię i cenię Olę i nie chciałbym zbyt...
Prawdę proszę mówić.
Nie chciałbym też mówić o tym, co... O pewnych rzeczach, które mówisz, Olu, niezgodne, które są niezgodne z prawdą, ale
nie
po kolei.
Nie ma takiej okoliczności. Proszę przytoczyć jedną odpowiedź.
Jak tylko mi pozwolisz, to zrobić. Po pierwsze, Koalicja Obywatelska funkcjonuje dalej. To jest najważniejsze. Dlatego, że...
Klub Koalicji Obywatelskiej.
I koalicja jako taka, dlatego, że ją tworzyła oprócz Nowoczesnej Platformy Obywatelskiej, także środowiska niezrzeszone, środowiska
Dobrze, ale czy to stanowisko należało się Nowoczesnej, czy
mamy, nie? Mamy bezpartyjnych w naszym składzie. I wracając do tej umowy, na którą się, Olu, powołujesz. Tak, rzeczywiście było takie porozumienie między Nowoczesną a Platformą i tylko między Nowoczesną a Platformą, gdzie w ogóle nie było mowy o tym, że Nowoczesna obsadza funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku. Jest taki zapis? Nie,
oczywiście,
ma takiego zapisu.
Oczywiście, no mówiliśmy, szkoda, że pan radny się nie przygotował,
mówimy
i
o przewodniczącym,
nie przeczytał
mówiliśmy
umowy.
O nie, przepraszam, nie przerywałem. Mówiliśmy o przewodniczącym sejmiku, który niestety nie mógł być, ta funkcja nie mogła być obsadzona jakby z klucza przynależności do Nowoczesnej, dlatego że realia powyborcze są takie, że my jako Platforma i Nowoczesna, Olu, pozwól, ja wiem, że podnosisz palec i widzę to, ale państwo nie widzą, musiały zawrzeć także porozumienia koalicyjne z innymi koalicjantami, żeby mieć większość. Nie uzyskaliśmy tej większości samodzielnie w sejmiku, więc nie mogliśmy skonsumować tego porozumienia tak jak ono było napisane w sytuacji, gdybyśmy tą większość zdobyli. Dzisiaj współrządzimy z PSL-em i z SLD.
Dobrze.
Więc nie jest możliwe w pełni
czyli
wykonanie
tej umowy.
Czyli
Platforma nie złamała zasad, tak?
Absolutnie nie złamaliśmy zasad. Smuci mnie tylko to, jeżeli państwo pozwolicie mi dokończyć, że Ola podjęła dosyć szybko tą decyzję. Moim zdaniem za szybko w sytuacji, kiedy przygotowujemy się do wyborów europejskich, gdzie powstaje koalicja europejska, gdzie wszyscy w Warszawie się jednoczą. Ola z powodów tego, że chciała objąć funkcję wiceprzewodniczącej, no niestety, niestety poszła
odnieść,
troszeczkę
redaktorze.
O krok,
muszę
o krok
odnieść,
za daleko.
Redaktorze.
Olu, zresztą mnie pierwszy
ja,
raz.
Ja pozwolę, może za chwilę,
muszę
tak?
Muszę się odnieść do tej wypowiedzi, ale bo kolega, szkoda, że
zdaniami.
Przekazuje nieprawdziwe informacje. Skoro nie obowiązuje umowa, to mnie nie obowiązuje udział w tym klubie? To jest jedno. Nie wyobrażam sobie, że teraz odwołujecie się państwo do innych koalicjantów, a tę decyzję państwo przekonsultowali z koalicjantami PSL-em.
No i właśnie dlatego dobrze było oddać głos Jolancie Fedak z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Zabrania Nowoczesnej stanowiska.
Bardzo proszę, jak Jolanta Fedak ocenia tę sytuację? Także jakby przez pryzmat sytuacji ludowców. Czy to jednak nie podważa zaufania w relacjach, które doprowadziły do powstania koalicji w województwie lubuskim?
To jest wewnętrzna sprawa koalicji europejskiej. My w tej koalicji nie uczestniczyliśmy.
No, koalicji obywatelskiej, tak?
Czy obywatelskiej, czy jakiejś tam, no bo już tych koalicji tyle. W każdym razie my w tej koalicji nie uczestniczyliśmy, także nie zamierzamy tutaj rozstrzygać tej kwestii. Ja może tylko powiem tyle, że tutaj z pewnością pani Aleksandra Mrozek jest najmniej winna tej sytuacji, bo raczej chodziło tu o to, że pan przewodniczący czy pan radny Wierchowicz chciał bardzo być w klubie Platformy. Już wcześniej zgłaszał taki akces
z
kilka lat. Czy tam
klub obywatelski.
No i takim trochę, że tak powiem, mi akurat przyszedł ten moment.
Tak,
przeszedł do Platformy, także
czy pani nie obawia się o pozycję PSL-u w koalicji? Nie ma pani wątpliwości co do tego, że koalicja się utrzyma i że ta sytuacja to tylko takie drobne wstrząsy i perturbacje?
Myślę, że państwo w tym swoim gronie, że się tak wyrażę, załatwią tą sprawę do następnego sejmiku. Natomiast ja nie mam się czego, przepraszam, obawiać,
ale
bo nie jestem wewnątrz
tak
tej.
Tak jest. I to ocena w takim razie
struktury.
Pozostałych gości w studio. Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Też radny wojewódzki przecież obserwuje tę sytuację.
Ja myślę, że tak, że przecież jest ugrupowanie Nowoczesna w sejmiku. I to ono powinno decydować, kto jest przedstawicielem Nowoczesnej w sejmiku, a z drugiej strony jest bardzo dobrym obyczajem, jeżeli w prezydium sejmiku są przedstawiciele wszystkich ugrupowań, a nie na zasadzie zaborczości, że ktoś tam się rozpycha i uważa,
nie ma tyle miejsc.
Że tyle.
No Platforma
jest
nie musi mieć dwóch, bo miała
którym,
jedno do tej pory.
O którym pan słyszał, panie Ciemnoczołowski. Jest proste rozwiązanie. No ktoś robi zamieszanie, krąży z jednej partii do drugiej, no to powinien
znamy takie osoby,
wziąć to pod uwagę i trochę skromnie się zachować i zrobić to, co
krążą.
Powinien zrobić. Prawda? Także to jest dobry obyczaj. Są, jeżeli są wszyscy przedstawiciele, można uzgodnić ważne sprawy w sejmiku i chciałbym, żeby tak było. Dziękuję.
Klaudiusz Balcerzak, również przecież radny wojewódzki ostatniej kadencji. Jak to w sejmiku sytuację w tej chwili czytać?
Nie jestem za politykiem, jestem za rozwojem. To powinno przeświecać naszej władzy.
No, ale jak jest z tymi umowami politycznymi, panie Klaudiuszu? No, dotrzymywać...
Panie redaktorze, z doktryn historycznych prawnych zawsze wynika, że wszelkimi sposobami się zdobywa władzę i wszelkimi ją się utrzymuje. No, no jest koalicja, która za zadanie sobie postawiła utrzymać władzę. Może odnośnie rozwoju gospodarczego to jest dalszy temat, a teraz dominanta z tego klubu idzie do prawda, opuszcza, idzie do Unii Europejskiej. No, tylko życzyć, żeby tak jak w sposób zrównoważony rozwijała Lubuskie, będzie rozwijała Unię Europejską. Dziękuję.
Olimpia Tomczykiwko.
No właśnie, pan wspomina o kręgosłupie. Ewidentny brak kręgosłupa moralnego zarówno koalicji obywatelskiej, jak i pana Wierchowicza, tak? Bo jedni drugich się wspierają. Znaczy pan Wierchowicz i koalicja idą razem. Więc ewidentny wstyd. Pokazują swoje prawdziwe oblicza. Po trupach, do stołków, nawet do tych, które im się nie należą. Naprawdę bardzo nieelegancko.
A ja mam pytanie do państwa na koniec o komentarz do ostatniego sondażu. Gdyby w marcu odbyły się wybory parlamentarne do Parlamentu Krajowego, 44% osób deklarujących udział w wyborach poparłoby PiS, 20% głosowałoby na PO, 5% na Kukiz. Z progu wyborczego nie przekroczyłyby PSL i Wiosna, które uzyskały po 4% głosów, wynika z marcowego sondażu COBOS. Jak państwo ten sondaż oceniacie? Kazimierz Łatwiński, bardzo proszę.
Ja myślę, że to jest też rezultat tych propozycji, które PiS przedstawia dla zwykłych ludzi. Po prostu te propozycje program powoduje, że ludzie popierają to ugrupowanie, a nie dlatego, że komuś się podoba twarz w telewizji, tylko po prostu są to decyzje, które przekładają się i będą się przekładać na, mam nadzieję, na poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości.
Sebastian Cienoczołowski, Platforma Obywatelska.
Pan redaktor przytoczył jeden sondaż, ja przytoczę drugi sondaż, w którym Koalicja Europejska ma 35%.
Ale to wybory do Europarlamentu.
Ja panu nie przerywałem.
PiS ale ja 33, pytam o konkretny sondaż.
Wiosna ma 11, ale mógłbym panu, ma 7, SLD
panie radny,
ma 4.
Bardzo proszę.
I dla można przytaczać...
Dla pana radnego są dwa światy.
Nie. Są po prostu różne punkty spojrzenia. Pan redaktor przytaczył sondaż, który mu się podobał.
Ja pytam o wybory do Parlamentu Krajowego.
Też funkcjonuje w opinii publicznej.
Dwa miesiące, wszystko się okaże.
I ja mogę tylko tak skomentować tak, że właśnie niedługo wszystko się okaże w pierwszych wyborach, które będą bardzo ważne, dlatego że w jakiś sposób też pewnie ukierunkują nas wszystkich w tych wyborach najważniejszych dla Polski, czyli jesiennych.
I ja potwierdzam, że Sebastian Cienczowski przedstawia sondaż, który bodaj Gazeta Wyborcza jednego dnia podała. Rzeczpospolita podała kolejny, gdzie wynika coś zupełnie odwrotnego, ale generalnie Koalicja Europejska i Prawo i Sprawiedliwość są na granicy, tak? To znaczy raz w jednym sondażu jedna koalicja wygrywa, raz w drugim. Natomiast czy sondaż parlamentarny, o którym mówię, i taki był cel tego pytania, nie pokazuje, że jednak wybory parlamentarne do Parlamentu Krajowego będą rządzić się zupełnie innymi zasadami i że wynik wyborów do Parlamentu Krajowego, gdzie będzie różnica jednego, dwóch mandatów,
dlaczego ja tym
nie będzie robić
panie
żadnego
wrażenia. Dlaczego podałem ten drugi sondaż, panie redaktorze? Dlatego, że tam w tym pierwszym sondażu są podane poszczególne partie polityczne, a PiS jest prawicą, tak? Razem. I tu jest jako ugrupowanie szersze, sondażowane, tak?
Myśli pan, że byłaby różnica?
Tak, dlatego, że pokazuje...
Gdyby rozbić to tak, bo pokazuje właśnie Solidarną
Dlatego celowo przytoczyłem ten drugi sondaż, gdzie opozycja jest razem i wygrywa z prawicą.
Kukiz i PSL, można powiedzieć, na poziomie 5%. W tym sondażu COBOS, Jolanta Fedak, bardzo proszę, 20 sekund.
Nie wiem, co tu można powiedzieć przez 20 sekund, poza tym, że ten pański sondaż ziści się za pół roku, a ten Sebastiana może się ziścić za dwa miesiące. Także na tym polega problem, że chyba już wszyscy nie za bardzo wiedzą, na co oddają te swoje głosy w tych sondażach. Patrzmy zatem może na wyniki wyborcze, a nie na sondaże.
Olimpia Tomczyki w roku KIS 15.
No my wciąż jesteśmy trzecią siłą polityczną, wciąż zachowujemy swój kręgosłup, trzecią, panie Sebastianie.
Wiosna was wyprzedziła.
Wiosny nie ma. jesteśmy... Proszę nie zabierać mojego czasu antenowego, dziękuję.
Dobrze,
z góry.
Musimy kończyć.
Więc robimy swoje.
Aleksandra Mrozek,
mamy sondażowy zawrót głowy, jeden sondaż goni drugiego, tak naprawdę do końca nic nie wiadomo, tylko jedno jest pewne, że słabi ludzie nie wytrzymują presji sondaży.
Myślałem,
i szukają większego wzmocnienia.
Klaudiusz Balcerz.
Drodzy państwo, jak firma bankrutuje, czy właściciel, to koniec. Jak bankrutuje polityk, to on ma najwięcej do powiedzenia. No dajcie, że naród to zweryfikuje i powie, jaki
będzie
program.
Sondaż.
Tak jest.
Bardzo dziękuję państwu za rozmowę w studio. Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo. Pani Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję panu. Sukces.
Klaudiusz Balcerzak,
dziękuję
Porozumienie. Aleksander Mrozek, Nowoczesna. Olimpia Tomczyk, IWKO, Kukiz 15.
Dziękuję serdecznie.
Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska. Janusz Życzkowski, Radio Zachód. Dziękuję. Do usłyszenia.